To w takim razie witamy bardzo serdecznie. Razem z nami dzisiaj Szymon Pawlak. Ja bym chciała użyć takiego określenia, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, specjalista od Jana Karskiego. Coś chyba w tym jest, prawda?
Najchętniej chciałbym się przedstawić jako przyjaciel postaci Jana Karskiego.
O, pięknie zabrzmiało, tak.
Na pewno jest to człowiek, który bardzo mocno wpłynął również na moje życie. Śmiało mogę powiedzieć, że gdybym miał określić, kto mógłby być jakimś wzorcem albo bohaterem dla mnie i dla moich dzieci, to na pewno Jan Karski. Jest na pierwszym miejscu.
To jest tak, że te kolejne pokolenia poznają Jana Karskiego i muszę przyznać się do tego, że mam taką 14-latkę w domu, która jest absolutnie zafascynowana postacią Jana Karskiego i ta informacja o tym, że to jest łodzianin, budzi jeszcze większe emocje. My spotykamy się dzisiaj nie bez powodu. 110. rocznica urodzin Jana Karskiego. Tutaj z tą datą trzeba jeszcze pewną kwestię wytłumaczyć, ponieważ rok jak najbardziej się zgadza, 1914, ale ten 24 dzień kwietnia, to jest ta data podawana przez rodzinę.
Tak, to jest data podawana przez rodzinę. Również Jan Karski jakby obchodził swoje urodziny 24 kwietnia, chociaż w metrykach kościelnych zapisany 24 czerwca. No są różne legendy dookoła tego, w jaki sposób nastąpiła ta pomyłka. Szczerze mówiąc, ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo dwa razy do roku możemy świętować urodziny Jana Karskiego. To nie każdy może się tym poszczycić, a to jest postać tak wybitna i tak kapitalna, że warto po prostu o nim mówić jak najwięcej, więc im więcej tych okazji, tym lepiej.
To w takim razie, skoro jesteśmy w Łodzi, zacznijmy tę łódzką historię. Jan Romuald Kozielewski. Tak powinniśmy przedstawić na początek Jana Karskiego.
To jego prawdziwe nazwisko. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Mieszkał na ulicy Kilińskiego. Tam się urodził, tam się wychował. Wychował się w środowisku bardzo wierzącym, bardzo głęboko i poważnie traktującym chrześcijaństwo i swój katolicyzm. Szybko został pozbawiony możliwości wychowywania przez ojca, bo ojciec umarł, kiedy on był młodym chłopcem. I mama Walentyna była rzeczywiście taką osobą, która bardzo głęboko wpłynęła na niego. Jan Karski był głęboko wierzącą osobą, bardzo głęboko wierzącą osobą. Z tego, co wiem, są pomysły na to, żeby nawet został beatyfikowany. I rzeczywiście on swoje chrześcijaństwo traktował bardzo serio. Traktował je w tak piękny sposób, w jaki ja chciałbym, żeby wszyscy to chrześcijaństwo widzieli. Czyli przepełnione właśnie jakąś miłością do bliźniego, do tego, żeby innych nie traktować jako obcych, tylko tak jak on mówił, wszyscy mamy jednego Boga, tylko inaczej go nazywamy i tego nauczyła go jego matka. I to wszystko zostało wyniesione z Łodzi. Łódź miała swój klimat, nie było tutaj pogromów. Nie zawsze na pewno wyglądało to bajkowo i pewnie dochodziło do różnych spięć między społecznościami, ale tak jak mówię, tutaj nie było pogromów w okresie zaborów, takich jak były w Rosji na przykład, więc społeczności żyły ze sobą, poznawały się i dzięki temu, że się znały i rozumiały, może dlatego były dla siebie tolerancyjne. Im mniej wiemy o innych kulturach, tym one bardziej nas przerażają i wydaje nam się, że nam czymś zagrażają. Im więcej o nich wiemy, najczęściej jednak potrafimy się dogadać.
A w Łodzi można było się dowiedzieć bardzo wiele, tym bardziej na tej ulicy Kilińskiego 71, to jest dokładnie ten adres, Łódź, miasto wielokulturowe, ale na tej ulicy właśnie młody Jan Kozielewski spotkał wielu kolegów, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, którzy nie byli tego samego wyznania. To były różne narodowości, to były różne wyznania właśnie. Łódź, miasto wielokulturowe. Tutaj zaczyna się cała historia. Do Łodzi jeszcze dzisiaj wrócimy w tej opowieści. Ale rok 1939. Chciałabym tutaj zacząć pewną historię. To jest ten moment, kiedy Jan Karski, powiedzmy już tak, trafia do sowieckiej niewoli.
Zwróciłbym jeszcze na taki króciutki jego fragment życiorysu, który może troszeczkę jest mniej znany, czyli ten okres pomiędzy rokiem 37 a 39. On po skończeniu studiów prawniczych i dyplomatycznych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie zaczął służbę dyplomatyczną i już ta służba bardzo, bardzo fajnie się rozwijała. On był na placówkach w Rumunii, w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii, w Anglii. Także można powiedzieć, że zaczynał swoją karierę dyplomatyczną i często, kiedy opowiadam studentom czy uczniom o właśnie tej postaci, mówię, wyobraźcie sobie, że macie jakby cały świat przed sobą, tak? Wszystkie wasze marzenia mogą się zrealizować. Podróżujecie po ambasadach, jesteście dyplomatą młodym, obiecującym. No, cały świat stoi przed wami otworem i nagle przychodzi w ogóle coś tak wstrząsającego, jak wybuch.
Szok, po prostu
tak,
szok.
Wybuch II wojny światowej. On był oficerem, szybko trafił do swojej jednostki, która no, była w bardzo specyficznym miejscu, bo w Oświęcimiu i w miejscach właśnie tych koszar, w których on stacjonował. Później na ich miejscu został wybudowany obóz Auschwitz. Pewnie przypadek, ale czasami w historii wyłapuje się takie niuanse właśnie i człowiek może nimi się zafascynować. Zaczął wycofywać się na wschód. Po 2 tygodniach dostał się do niewoli sowieckiej. No i wszyscy wiemy, co się stało z polskimi oficerami, którzy trafili do niewoli sowieckiej. Zostali zamordowani w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Ostaszkowie, w wielu, wielu miejscach przez sowieckich siepaczy z NKWD. Karskiemu udało się, był sprytny, zdawał sobie sprawę, w jaki sposób Sowieci traktują oficerów, w związku z tym zgłosił się do wymiany jenieckiej z Niemcami jako szeregowiec. I ponieważ urodził się w Łodzi, czyli w mieście, które należało w tym momencie do okupacji niemieckiej, mógł wrócić jako jeniec do Polski. W czasie tego powrotu już na terenie Generalnej Guberni ucieka z pędzącego pociągu, wyskakuje, przeciska się przez niewielkie okienko, wyskakuje i udaje mu się przeżyć. To jest kolejny cud po prostu. Trafia do Warszawy i od tego momentu zaczyna się jego kariera w Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym.
Tutaj wracamy do Warszawy i tutaj rozpoczyna się ta działalność w Ruchu Oporu, właśnie w Warszawie.
Tak. Tutaj trzeba zwrócić koniecznie uwagę na postać jego brata, która również jest nietuzinkowa, Marian Kozielewski. Po pierwsze był człowiekiem bardzo blisko związanym z Józefem Piłsudskim.
Znaną postacią
tak,
też.
Tak, jako młody chłopak uciekł w ogóle z domu i trafił właściwie na bosaka do Józefa Piłsudskiego i się do niego przykleił jako młody chłopiec. Powstała między nimi jakaś więź. Ostatecznie w 20-leciu międzywojennym został szefem stołecznej policji, więc zajmował bardzo, bardzo ważne miejsce w hierarchii władzy i on niewątpliwie pomógł Jankowi w zrobieniu pierwszych kroków dyplomacji. Ale później, w czasie II wojny światowej, Marian Kozielewski został szefem granatowej policji. No, sama ta formacja nie jest może powodem do jakiejś naszej chluby. Tym niemniej trzeba powiedzieć, że Marian Kozielewski w ramach tej właśnie granatowej policji, no, zasłużył się po prostu dla polskiego państwa podziemnego, ponieważ właśnie z nim współpracował, dostarczał bardzo wielu wiadomości, bardzo wielu funkcjonariuszy też było powiązanych z polskim państwem podziemnym. I dzięki Marianowi polskie władze podziemne zwróciły uwagę na Jana, na umiejętności lingwistyczne przede wszystkim, tak? On operował 4-5 językami, w związku z tym się doskonale poruszać po Europie. Co prawda miał, jak sam mówi, swój przeklęty polski akcent, no ale jednak mówił w tych językach. Do tego był młody, był przystojny, był wysportowany. Trafił się idealnie do tej funkcji.
Była jeszcze jedna taka kwestia, fotograficzna pamięć, o której bardzo często się wspominało.
Tak. To jest absolutnie niesamowite. On był w stanie powtórzyć w wieku 80 paru lat, na których stronach jego raportu minister Kot no, naniósł poprawki i poprosił o zmianę w tym raporcie i dokładnie je cytował. To jest coś niesamowitego. On sam mówi, że był jak płyta gramofonowa, którą raz się nagrało i on później już ją tylko odtwarzał. Doskonale nadawał się do tej funkcji, ale no, jego kręgosłup moralny i wartości, które jakby mu przyświecały, no myślę, że też bardzo, bardzo mocno mu w tym wszystkim pomogły.
Kilka dni temu obchodziliśmy 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim i to jest ta historia szczególnie ważna dla Jana Karskiego. Dwukrotnie wprowadzany do warszawskiego getta.
Tak. Dwukrotnie. To znaczy nikt nie wiedział, jak się oczywiście potoczy przyszłość. On w roku 41 był złapany przez gestapo. Miał próbę samobójczą w więzieniu. Dostał się do szpitala w Nowym Sączu, skąd odbiła go Armia Krajowa. Też nieprawdopodobna brawurowa historia, która nadaje się rzeczywiście na film. W każdym razie później wycofał się na momencik. Musiał dojść do siebie po torturach i po tym, co przeżył. Pracował dla Ministerstwa Propagandy, tłumacząc teksty z języka angielskiego, które były wyłapywane wysyłany przez radio. I dostał ostatecznie misję właśnie powrotu już nie do Francji, tylko do Londynu z informacjami. No właśnie, Jan Karski jest przede wszystkim znany ze swojej misji, która dotyczy społeczności żydowskiej i tego, co się stało w getcie. Ale trzeba pamiętać, że to jest naprawdę mały procent z tego, co on przekazywał i z jego roli, którą pełnił w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. On relacjonował budowę całego tego państwa. On przywoził do Polski instrukcje, jak to państwo ma być zorganizowane. Tak naprawdę był kluczową absolutnie postacią. Kiedy trafił w ręce niemieckie, no można powiedzieć, że Niemcy nie do końca to wiedzieli, ale trafił się im po prostu rodzynek, że tak powiem, który mógł doprowadzić ich do źródła, tak? On wiedział, co ma w głowie i dlatego była ta próba samobójcza. Także ilość w ogóle rzeczy, które robił, była absolutnie niesamowita. Spotykał się z politykami na terenie generalnej guberni, potem spotykał się z ich odpowiednikami w Anglii i przekazywał dokładnie to, co mówili mu do przekazania. Często to były sprzeczne informacje. Politycy Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Narodowego mieli różne wizje państwa, różne wizje polityki, więc to wszystko mu się nie pomieszało i to jest coś naprawdę niezwykłego. W tej roli wypadł doskonale. Tak jak mówię, no, jest znany oczywiście przede wszystkim z tego, co próbował zrobić dla Żydów, ale wydaje mi się, że nie tylko dla Żydów, bo to, co zrobił, było czymś wielkim dla Polaków po prostu. Tak? To, że rzeczywiście mieliśmy swojego rodaka, który w taki sposób starał się wpłynąć na to, co dzieje się z Żydami pod okupacją niemiecką, no jest powodem do dumy dla nas wszystkich.
Nie jestem w stanie uwierzyć w to, co właśnie usłyszałem. Reakcja na te słowa, które usłyszał Jan Karski, no musiała być dla niego wstrząsająca.
On spotkał się z przedstawicielami żydowskimi, właściwie może nie ze swojej inicjatywy, ale ze swojej woli. Bo on dostał proste pytanie od delegata rządu na kraj, czy chce się z nimi zobaczyć. I on jak najbardziej, myślę, że to też wynika z jego przeszłości łódzkiej, zgodził się na spotkanie z Menachemem Kirschenbaumem, Leonem Feinerem i Adolfem Bermanem, którzy przekonali go do tego, że musi wejść do getta, żeby być prawdziwym i wiarygodnym świadkiem dla aliantów zachodnich. On zgodził się na to dwukrotnie i rzeczywiście, no zawsze to podkreślał i wszyscy to też mówili, że po prostu wejście do getta i to, co zobaczył, było czymś, co zmieniło go do końca życia. To z nim pozostało na zawsze. To najlepiej jest widoczne w filmie Shoah Claude'a Lanzmanna, kiedy ten wyważony dyplomata i niektórzy ludzie o nim mówili, arystokrata moralny, załamuje się podczas wywiadu, zaczyna płakać, rozdygotany wychodzi z niego, mimo że minęło już 35 lat od momentu, kiedy w tym getcie był, więc to jest na pewno przełomowy moment w jego życiu, to zostało z nim na zawsze.
Mógł odczuć, że jego starania zakończyły się porażką? Czy to jest w ogóle właściwe określenie?
No on tak to odczuwał. Do Władysława Bartoszewskiego mówił, że Władysław Bartoszewski uratował jakichś konkretnych ludzi, wie, których uratował, oni przeżyli, natomiast on chciał uratować miliony, a nie udało mu się uratować nikogo. Mogę podać przykłady rzeczy, dzięki którym Karski miał wpływ na rzeczywistość, tak? Bo po jego przyjeździe w 1942 do Londynu i złożeniu swojego raportu dotyczącego właśnie sytuacji Żydów, no jednak państwa alianckie wydały taką odezwę właśnie aliantów o świadomości tego, co się dzieje z narodem żydowskim i o tym, że zostaną winni pociągnięci do odpowiedzialności. Oczywiście można powiedzieć, że to jest kropla w morzu potrzeb, tak? Bo mi jest samemu ciężko zrozumieć, dlaczego nigdy nie zostały zbombardowane tory prowadzące do Auschwitz albo samo Auschwitz-Birkenau, jeśli alianci od 1943, no już na pewno w 1944 mieli swoje źródła wywiadowcze w postaci zdjęć lotniczych. Jednak po wizycie Karskiego w Londynie, jednak coś się w tym temacie zaczęło dziać na zachodzie. No i to jest jednak coś bardzo ważnego, co może sobie Karski, uważam, przypisać. Poza tym, nawet jeśli to była walka beznadziejna, to była piękna w takim polskim stylu, można powiedzieć, tak? Prawdziwa i do końca. Być może rzeczywiście nie osiągnął tego, na czym mu zależało. No, ludzie, z którymi rozmawiał, zareagowali jednak inaczej niż się tego spodziewał i chyba nie do końca mógł to zrozumieć.
Świat nie mógł uwierzyć w prawdę o sobie, można by powiedzieć w tym momencie. Rok 1944, po raz pierwszy tajne państwo.
Tak, tutaj jest też niesamowita historia, ponieważ Karski został wysłany do Stanów Zjednoczonych, między innymi po to, żeby nakręcono film w Hollywood właśnie z jego historią. Już wtedy jakby Ministerstwo Propagandy Rządu Emigracyjnego dawało sobie doskonale sprawę z tego, że po prostu ta historia jest no niesamowicie wciągająca. W związku z tym chcieli, no bo właśnie, bo to jest bardzo ważny kontekst, prawda? Do naszych granic przedwojennych zbliża się Armia Radziecka i zaczynają się tak naprawdę prawdziwe rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości Polski. Więc polski rząd emigracyjny próbuje w jakiś sposób wpłynąć na opinię publiczną, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, żeby ta opinia publiczna jednak sprzyjała Polsce i pozwoliła jej się odbudować jako wolnemu państwu. Stąd misja Karskiego właśnie do Stanów Zjednoczonych. Chcieli wykorzystać jego historię, stworzyć film w Hollywood, na który poszłyby po prostu miliony ludzi i przechylić szale poparcia opinii amerykańskiej właśnie na swoją stronę. Zabrakło pieniędzy na ten film, więc powstała książka. No, książka powstała rewelacyjna, doskonała. Na pewno nie jest to dokument historyczny, to trzeba sobie jasno to powiedzieć i nikt nie powinien z młodych ludzi, którzy na przykład zdają historię na maturze, odwoływać się jakby do konkretnych faktów z tej książki. Natomiast ona ma mnóstwo wspólnego z prawdą, jest doskonale napisana i w Stanach ona została napisana dla amerykańskiego czytelnika. Pamiętajmy, wtedy nie ma jeszcze telewizji, jest radio, kino, ale książka nadal jest niezwykle ważnym nośnikiem informacji.
I są tam też historie osób, które odegrały bardzo ważną rolę w historii Jana Karskiego. To też jest istotne.
No tak, zapraszam wszystkich, tak jak mówię, do czytania. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale jestem pewien, że będziecie w stanie połknąć tą książkę po prostu w ciągu dwóch, trzech nocy. To jest coś kapitalnego. W każdym razie ona powstaje, odnosi sukces, zostaje sprzedana w ilości 400 tysięcy egzemplarzy w roku 1944. Karski staje się taką postacią niezwykle znaną w ogóle. Ma swoje 5 minut po prostu w Stanach Zjednoczonych. To jest w ogóle właśnie niesamowita historia, bo on z jednej strony oczywiście ostrzega przede wszystkim, on ostrzega przed Związkiem Radzieckim i przed tym, co się dzieje po wkroczeniu Armii Radzieckiej na jakiekolwiek terytoria tak naprawdę, ale dostaje wtedy proste pytanie. No tak, ale to kto uratuje tych Żydów, którzy są w obozach zagłady? Jeśli oni tam są, to Sowieci są ich jedyną szansą na przetrwanie. No i to był bardzo głęboki dylemat tych wykładów, tak? Jak przedstawić tą historię w taki sposób, żeby jednak alianci zachodni tutaj przyjechali. No, to było niemożliwe kompletnie. Tak czy inaczej, samo pytanie było dosyć racjonalne. Rzeczywiście, no niestety jedyną formą ratunku dla nich były właśnie te oddziały radzieckie, które z kolei dla nas często oznaczały po prostu niewolę. No paradoks niestety tamtych czasów. W każdym razie po wydaniu tej książki, tak jak powiedziałem, zrobił karierę. Nie mógł już wracać do Polski, chociaż miał wrócić do Polski, czy na tereny polskie. Natomiast on już został zdekonspirowany po pierwsze przez Niemców, a po drugie został zdekonspirowany przez Sowietów też. W związku z tym został już w Stanach Zjednoczonych i zaczął pracować dla kończącej się wtedy dyplomacji państwa emigracyjnego.
Jeżeli chodzi o życiorys Jana Karskiego, to można sobie właśnie podzielić jego ścieżkę zawodową na takie dwa etapy tak naprawdę. Ten pierwszy związany z wojną i ten drugi związany właśnie z dyplomacją. Wykładał przecież również, także to była też bardzo znana postać, wybitny profesor.
Tak. Jan Karski, tak jak mówiłem, przed wojną skończył studia dyplomatyczne i studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Natomiast po II wojnie światowej, no ta sytuacja naprawdę była, po pierwsze tak, oczywiście najgorzej mieli Polacy, którzy zostali tutaj na miejscu. Natomiast w Stanach Zjednoczonych sytuacja była tak, że nagle cała ambasada i obsługa tej ambasady musiała opuścić ją właściwie z dnia na dzień i do tej ambasady wprowadzili się komuniści. Karski został praktycznie bez pracy, ale wtedy podjął bardzo ciekawą pracę dla biblioteki Hoovera. On jeździł po nieprzejętych jeszcze ambasadach rządów emigracyjnych, do których miały właśnie wejść władze komunistyczne i skupywał dokumenty z tamtych ambasad i one były umieszczone później w bibliotece Hoovera. Dzięki temu w ogóle mieliśmy, naukowcy zachodni mieli dostęp do dokumentów, które tak byłyby po prostu zamknięte mniej więcej tak samo jak dokumenty radzieckie do dzisiaj. Tak czy inaczej, po tej pracy pojawiła się szansa trafienia na uniwersytet. Georgetown to jest uniwersytet zaraz obok Waszyngtonu. Jest to najstarsza uczelnia katolicka, jeszcze z XVIII wieku, prowadzona przez jezuitów. Samo miejsce jest absolutnie przepiękne, cudowne. Wygląda troszeczkę jak Hogwart. Ma architekturę neogotycką. Jest po prostu przepiękne. No, może się śnić. Jeśli się tam jest chociaż przez moment, to naprawdę człowiek wie, że trafił do jakiegoś absolutnie niezwykłego miejsca. Wtedy Wydział Studiów Zagranicznych Uniwersytetu Georgetown nie był na najwyższym poziomie. Natomiast dzięki pracy Jana Karskiego i jego przyjaciela Petera Crowe, któremu zadedykował między innymi swoje książki, no ten uniwersytet stał się najważniejszą uczelnią na świecie, jeśli chodzi o dyplomację. I jest na pierwszym miejscu wśród rankingów uczelni wyższych, które kształcą dyplomatów. Pochodzi stamtąd kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych. Zresztą Karski też miał z nimi zajęcia jako studentami. Wpłynął na nich, pisał z nimi do końca życia właściwie listy i ta wymiana pozostała. Co ciekawe, na uniwersytecie przez kilkadziesiąt lat nikt właściwie nie wiedział, co robił profesor w czasie wojny. Ta wiedza wyszła dopiero na początku lat 80., kiedy został wyemitowany właśnie film Shoah w Stanach Zjednoczonych i jest taki opis w ogóle sytuacji, kiedy Karski przychodzi właśnie na uczelnię po wyemitowaniu w telewizji filmu z nim i wszyscy studenci wstają i biją mu brawo, bo właśnie dowiedzieli się, że mają zajęcia z prawdziwym bohaterem.
Jeśli chodzi o Łódź, wymieniliśmy już tutaj adres Kieńskiego 71, ten dom rodzinny. Natomiast warto też wspomnieć gimnazjum imienia Piłsudskiego. Dzisiaj to jest trzecie liceum ogólnokształcące. Wiemy o tym, że w momencie, kiedy Jan Karski odwiedził Łódź, pojawił się również w tej szkole.
Tak, no są tam ciekawe przygody związane w ogóle z tą wizytą.
Słynna tablica, tak?
Tak, zwrócę uwagę na to, że wcześniej uczył się w szkole podstawowej na ulicy Targowej. Już dzisiaj nie ma tej szkoły, tam jest po prostu kamienica. Natomiast jak najbardziej. Później poszedł do gimnazjum męskiego imienia Józefa Piłsudskiego. No niesamowita szkoła. Wcześniej się tam uczył Julian Tuwim. Wybitne postacie na pewno. Wśród nich miał mnóstwo znajomych właśnie pochodzenia żydowskiego, pochodzenia również niemieckiego. W związku z tym była to szkoła wielokulturowa. Karski przyjechał tutaj w latach 90. Trafił do szkoły, napisał pozdrowienia, zdaje się, dla uczniów na tablicy.
A to były czasy, kiedy na tablicy pisało się kredą, przypomnijmy.
No właśnie, tak. I cóż, przyszła pani, która sprzątała salę, miała swoje obowiązki, po prostu je zrealizowała, nie zwracając uwagi na to, co jest na tablicy napisane, starła wszystko i tyle. Tak czy inaczej, 10 lat temu z panią dyrektor i z panią Joanną Skrzydlecką, która była fundatorką tablicy oraz Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, wieszaliśmy tablicę pamiątkową u wejścia do trzeciego liceum właśnie. Myślę, że codziennie uczniowie, jestem pewien, że nie zwracają zawsze uwagi na to, co tam jest napisane, ale w ciągu 4 lat jestem pewien, że kilka razy przeczytali, co tam jest napisane, kto tam się uczył i co to była za postać. Także on na pewno ma tam swoje miejsce. Jest jeszcze kilka takich miejsc w Łodzi. Polecę nowe miejsce, stosunkowo nowe na naszej mapie, czyli Park Ocalałych i Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Dzięki pracy tej instytucji od 10 lat wydaje mi się, że rzeczywiście nazwisko Jana Karskiego przestało być anonimowe. On się szczególnie właśnie 10 lat temu pojawił setki razy w naszym mieście na banerach, na plakatach, na zdjęciach i tak dalej. Ten bagaż doświadczeń właśnie sprzed 10 lat pozostał. Nie można cały czas żyć jednym tematem, to jest oczywiste, ale no fajnie, że jednak nasze miasto potrafiło docenić swojego bohatera. Ma on swoją ławeczkę, kopiec Jana Karskiego w Parku Ocalałych, gdzie patrzy na aleję właśnie ocalałych z getta łódzkiego i na pomnik Sprawiedliwych wśród Narodów Świata na końcu tego parku. Także no fajnie, że pamiętamy o nim.